W dzisiejszej audycji gość Radia 5 rozmowa z Tomaszem Sekielskim, dziennikarzem śledczym, publicystą, reportażystą, pisarzem i korespondentem wojennym. Nazwisko Sekielskiego poznała cała Polska w momencie premieru filmu dokumentalnego o pedofilii w polskim duchowieństwie. Z autorem dokumentu Tylko nie mów nikomu rozmawiał reporter Radia 5 Tomasz Graczewski.
Ludzie w internecie do tej pory zrzucali się na rehabilitację dzieci, leczenie zwierząt. Były zbiórki do ostatniej puszki Adamowicza na cele WOŚP-u. No ale postanowili też wrzucić 450 tysięcy złotych na pierwszy film. Z czego to wynikało? Czy ludzie potrzebowali realizacji takiego tematu?
Myślę, że tak. Znaczy myślę, że gdyby nie było społecznego zapotrzebowania, gdyby nie było osób, które uznały, że taki film powinien powstać, no to by nie było tej zbiórki, nie zakończyłaby się sukcesem. Więc myślę, że to jest też dowód na to, że było takie zapotrzebowanie społeczne. 2,5 tysiąca osób płaciło mniejsze lub większe kwoty, składając się na tą sumę, no w sumie ponad 450 tysięcy. Bez nich ten film by nie powstał. To pokazuje też pewną możliwość działania dla dziennikarzy, że jeśli są tematy, którymi duże media nie chcą się zająć z jakichś tam różnych powodów, no to można zawsze spróbować poszukać wsparcia u przyszłych na przykład potencjalnych widzów, czy słuchaczy, czy czytelników i poprosić ich o pieniądze na zrealizowanie czy to reportażu, czy filmu. Myślę, że dojrzewamy jako społeczeństwo do tego, że w internecie nie wszystko jest za darmo, albo może nawet inaczej, bo film został udostępniony za darmo. Natomiast, że czasami trzeba się dołożyć, żeby coś powstało, że nawet najbardziej szlachetne projekty medialne kosztują i nie da się wyprodukować filmu zupełnie za darmo, licząc, znaczy nie da się, to jest niemożliwe. I tak koszt naszego filmu nie jest wcale duży i każdy, kto zna się na kosztach produkcji filmowej, może to potwierdzić. Mam nadzieję, że tym filmem otworzyłem jakąś furtkę, czy wskazałem ścieżkę innym i że coraz więcej osób będzie gotowych wspierać niezależne projekty dziennikarskie, dokumentalne, a z drugiej strony, że coraz więcej dziennikarzy, którzy dzisiaj narzekają na to, że czegoś nie mogą zrobić u siebie w redakcjach, będzie próbowało korzystać właśnie z tej ścieżki.
A więc jest furtka dla dziennikarzy, ale pojawiła się też jeszcze jedna dość istotna, czyli pojawienie się tego tematu tak naprawdę w dyskursie publicznym. Już abstrahując od tego, jak partie polityczne czy politycy wykorzystywali temat, jak przerzucali się winą i co obiecywali na temat przeróżnych komisji, jak one powinny wyglądać, dyskusje koniec końców tak naprawdę gdzieś ucichły i teraz ten temat trochę przygasa, ale sama premiera filmu i na YouTubie i później wyemitowana przez TVN sprawiła, że ta tajemnica Poliszynela, o której no każdy gdzieś wiedział, a nikt tak naprawdę nie mówił, że trafiła na polskie stoły, że przy obiedzie zaczęto mówić właśnie o tym filmie.
Myślę, że film trafił w swój czas, że gdybym go zrobił w 2013 roku, nie jestem pewny, czy miałby taki oddźwięk, że jednak od tego 2013 roku, kiedy po raz pierwszy pomyślałem o tym, żeby zrobić taki film, do 2019 wiele rzeczy się wydarzyło. Po pierwsze, media z każdym rokiem coraz obszerniej informowały o kolejnych przypadkach przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych. Był na jesieni 2018 film Claire, który wywołał bardzo gorącą dyskusję i myślę, że to wszystko razem przygotowało grunt pod premierę naszego filmu. Oczywiście to nie było zaplanowane, to się wydarzyło przypadkiem. Natomiast niewątpliwie film trafił w swój czas, że znaczna część naszego społeczeństwa dojrzała do tego, aby zmierzyć się z tym trudnym tematem, zobaczyć ciężki, trudny film i żeby otwarcie o tym dyskutować.
Czy jest trochę tak, że po tych 30 latach szumnie zwanej wolnością zaczęła ta tendencja wzrastać do zainteresowania tematami, które trochę uchodziły za tabu, które każdy w jakimś stopniu znał, choćby właśnie na przykładzie Kleru Smarzowskiego czy zapowiadanego filmu na temat obozu rządzącego odwagi, już abstrahując od wartości artystycznej, ale czy Polacy chętniej krytykują to, co do tej pory uznawane było za święte, nienaruszalne?
A czy nie łączyłbym Wegi i jego filmu o polityce, bo myślę, że Polacy nigdy polityki nie traktowali jako świętej i nienaruszalnej. Natomiast rzeczywiście przez lata Kościół po 89 tym roku z różnych powodów. I z powodu zasług, jakie miał w walce i wspieraniu opozycji demokratycznej. W walce z komunizmem i wspieraniu opozycji demokratycznej przed 89 rokiem. Oraz ze względu na to, że cały ten nasz dzisiejszy kościół w Polsce został wybudowany na fundamencie pontyfikatu Jana Pawła II. Dzięki choćby tym dwóm rzeczom Kościół katolicki przez lata po 89 roku cieszył się jakimś swoistym, miał swoisty immunitet taki nietykalności, znaczy, że nawet nie wolno było krytykować. I media traktowały w sposób wyjątkowy, za bardzo wyjątkowy Kościół. I musiało minąć ileś lat, aby także media były gotowe do tego, aby zająć się różnymi tematami około kościelnymi. I myślę, że to się zmienia na naszych oczach. Kościół też to zrozumiał, jeśli nawet na razie nie wykonuje ruchów, które by wskazywały na to, że tam jest niepokój, to ten niepokój naprawdę jest, bo zmieniają się i nastroje społeczne, i podejście mediów. I słusznie, no bo Kościół jako instytucja nie może liczyć na to, że jest nietykalny. Że nie wiem, hierarchowie tylko dlatego, że są biskupami, mają jakiś status osób stojących ponad prawem, czy też księża. Więc to się wszystko zmienia i niewątpliwie zmienia się to właśnie na naszych oczach, że te zmiany, jeśli chodzi o mentalność, o podejście do kwestii tabu, zostają przewartościowane i że pewnie kolejne tematy, które były w tej sferze tabu, będą odkrywane i będą ukazywane szerokiej publiczności. Tak myślę.
No, gdzieś jednak nam się też utarło to powiedzenie, że przy obiedzie się nie rozmawia o religii i polityce, więc faktycznie jakby tego nie ruszało.
Jest powiedzenie, tak, jest powiedzenie, ale jednocześnie wszyscy przy obiedzie o tym rozmawiają, więc myślę, że to jest jedno z tych powiedzeń, które straciło absolutnie na znaczeniu. Kościół ze względu na pozycję, jaką ma w społeczeństwie, na niezwykłe, na to, że jest instytucją zaufania publicznego, musi też okazać pełną transparentność. Musi zmierzyć się z pewnymi zarzutami, które się pojawiają, bo nie może być tak, że tylko dlatego, że ktoś na przykład nosi sutannę, mamy mu wierzyć na słowo i gdy są jakieś podejrzenia, nie powinniśmy zadawać pytań. Kościół, aby dobrze wykonywać swoją misję, aby kapłani mogli w spokoju pełnić swoją posługę, musi być transparentny i musi świecić przykładem. I musi rozliczać się nawet ze spraw dla siebie przykrych, bo to jest w interesie Kościoła.
Też, żeby jakby nie wybrzmiało to negatywnie, nie chodzi o to, żeby teraz wszystkich księży stawiać na szafot.
Nie, absolutnie nie. Ja mówię o instytucji, która przypisuje sobie prawo do tego, aby być busolą moralną narodu. Ktoś, kto chce być takim drogowskazem moralnym i etycznym, musi sam postępować moralnie i etycznie. I oczywiście przypadki przestępstw seksualnych to jest jakiś margines, jeśli chodzi o Kościół. To nie jest tak, że wszyscy księża są przestępcami. Broń Boże, nigdy tego nie powiedziałem i zawsze jestem przeciwny uogólnieniom. Ale właśnie w interesie tych wszystkich księży, którzy pełnią swoją posługę z wielkim poświęceniem, którzy dobrze służą Bogu i wiernym, to właśnie w ich interesie należy doprowadzić do rozliczenia tych, którzy nie tylko popełnili grzech, ale też popełnili przestępstwa i krzywdzili na przykład dzieci. I trzeba to oddzielić. To nie jest działalność przeciw Kościołowi. Uważam, że Kościołowi szkodzi ukrywanie takich przypadków. Kościołowi szkodzi to, że ludzie, którzy nigdy nie powinni założyć sutanny, ją zakładają, ją noszą, a przy okazji na przykład krzywdzą dzieci. Im dłużej ta sprawa nie będzie wyjaśniana i to dogłębnie, tym coraz trudniej, myślę, będzie się pracowało tym uczciwym księżom, którzy chcą wykonywać swoją posługę uczciwie i wykonują uczciwie. Zresztą ja mam kontakt z wieloma księżmi i oni są źli na to, że hierarchowie nie potrafią stanąć w prawdzie, nie potrafią dokonać rozliczeń także we własnym gronie. Bo to nie chodzi już tylko o konkretne przypadki konkretnych księży, którzy dopuścili się przez przestępstw. Ale kościelna hierarchia musi też rozliczyć się z tego, co robiła, czego nie robiła w konkretnych sprawach, gdy przenoszono księży, gdy tuszowano sprawy. Dlatego, żeby było jasne, ja nie walczę z Kościołem. Ten film nie jest antykościelny ani antyreligijny. Uważam jedynie, że Kościół musi się zmierzyć z tym problemem, rozliczyć i oczyścić.
I jeszcze jedno pytanie na temat przyszłych produkcji braci Sekielskich. Do nas czekały dwa filmy jeszcze w temacie pedofilii w duchowieństwie i film o aferze Skoków.
Tak, znaczy te filmy, kontynuacja niejako, Tylko nie mów nikomu. Oczywiście to nie będzie prosta kontynuacja, bo to nie będzie kontynuacja wątków pokazanych w tym filmie, tylko będą zupełnie nowe sprawy, pokazane z trochę innego punktu widzenia. Będą te dwie części, ponieważ jesteśmy to winni ofiarom, które się do nas zgłosiły, które opowiedziały nam swoje historie, których jest naprawdę dużo i z których pewnie moglibyśmy w ogóle zrobić serial, no, ale postanowiliśmy zamknąć to jeszcze w dwóch kolejnych filmach. Natomiast na wiosnę robimy film dotyczący afery finansowej związanej z funkcjonowaniem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. I od razu też zastrzegam, ponieważ tutaj, gdy tylko mówię o tym filmie, to część komentarzy jest taka, że o proszę, to ma być film przeciwko obozowi władzy. Zapewniam, że tak powiem, umoczeni w tę aferę są ludzie z różnych obozów politycznych, bo jak wiadomo, pieniądz nie śmierdzi i nie ma barw partyjnych, więc robimy film o aferze, która naprawdę jest olbrzymia, w którą zamieszani są i politycy, i służby specjalne, i mafia, i różni szemrani biznesmeni, więc myślę, że na wiosnę ten film też wywoła wielką dyskusję.
A jeśli chodzi o przewidywane terminy kontynuacji, Tylko nie mów nikomu?
Kontynuacja Tylko nie mów nikomu będzie na jesieni, ale nie chcę mówić. Znaczy, wstępnie zakładaliśmy październik, ale ponieważ jeszcze nie jestem w stanie określić, kiedy zaczniemy montaż, to może się to obsunąć i to być w listopadzie na przykład. Natomiast to zamknięcie tego tryptyku będziemy chcieli, żeby to się wydarzyło na jesieni 2020, jeśli wszystko będzie szło zgodnie z planem.
To finansowanie jest w taki, a nie sposób inny zrealizowane, pozwala na taką dowolność?
Pozwala na taką dowolność, ale też to jest olbrzymia odpowiedzialność, no bo to są pieniądze, które wpłacają na tysiące ludzi i mam takie poczucie, że jestem przed nimi odpowiedzialny za to, co zrobię, więc gdzieś tam z tyłu głowy presję czuję, ale to dobrze, bo presja jest też potrzebna w pracy dokumentalisty, reportera, bo każdy reporter i dokumentalista, mam wrażenie, ma taką tendencję do dopieszczania swoich dzieł i czasami to dopieszczanie sprawia, że kolejne poprawki odsuwają w czasie premiery, bo jeszcze by się coś lepiej zrobiło jeszcze. Więc dobrze, że taka presja jest i to sprawia, że jakieś ramy czasowe, jeśli chodzi o premiery, musimy zachować.
Dziękuję bardzo za
to. Bardzo dziękuję. Wielkie dzięki.